Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Wawrzyniec Szwaja, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Witamy i zapraszamy. Środa, 28 grudnia. Czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Czy nadpłata za wodę czy też ciepło powinna być wliczana do dochodu? Ten temat rozgrzewa naszych słuchaczy od wczoraj. No i dzisiaj będzie kontynuacja, ponieważ mamy kolejne głosy zarówno naszych słuchaczy, jak i ekspertów. Zobaczymy, co ci eksperci na ten temat sądzą, ale najważniejsze będzie to, co sądzą na ten temat nomen omen sądy. No sądy na razie, i to kilka orzeczeń jest takich, że taka nadpłata może być wliczana i zaliczana do dochodu, no ale zdrowy rozsądek mówi co innego. No i nie mamy tutaj stanowiska w tej sprawie najważniejszego sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, a takie stanowisko by się przydało. Będziemy działali w tym kierunku, żeby Naczelny Sąd Administracyjny się do tej sprawy również odniósł w interesie naszych słuchaczy. Tak jak powiedział Rafał Molenda, zajmiemy się rzeczywiście systemem zarządzania ruchem, dlatego że od pewnego czasu otrzymujemy regularnie maile, telefony w sprawie jego funkcjonowania. Są uwagi, są krytyczne wypowiedzi naszych słuchaczy. Właśnie te 5 tablic świetlnych, co nam pokazują, czy są przydatne, w jakich sytuacjach na drodze pomagają, a w jakich utrudniają jazdę, czy też dezinformują kierowców. O tym porozmawiamy po 12.30. Teraz, a jakże, zacznijmy od dobrej informacji. Lubimy zaczynać od dobrych informacji. Jak pisze Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, w związku z zakończeniem remontu Alei Wyzwolenia, od dziś została przywrócona stała lokalizacja przystanku Plac Rodła dla linii A, B, C, D i 86 i Plac Żołnierza Polskiego dla linii 86 oraz w nocy z 28 na 29 grudnia dla komunikacji nocnej. Czyli jest tak jak było, tylko że na Alei Wyzwolenia jest po prostu piękniej. No ale teraz już tak pięknie nie będzie. Od pana Marcina mail: witam. Stan nawierzchni na ulicy Przestrzennej jest w niezbyt ciekawej sytuacji. Może póki jest mały ruch na tej ulicy wykonać wymianę nawierzchni, bo znając naszych drogowców, czyli ZD i TM, to pomyślą dopiero o remoncie nawierzchni, jak otworzą most Cłowy i będzie zbyt duże natężenie ruchu i znowu kierowcy będą narzekać na zarząd dróg. Czy urzędnicy myśleli w ogóle o remoncie Przestrzennej, żeby nie było jak z Hangarową i Gryfińską z remontem skrzyżowania, że wszystko było zakorkowane? No panie Marcinie, mam nadzieję, że ZD i TM trzyma rękę na pulsie, ale sprawdzimy, czy ten puls tam funkcjonuje, działa odpowiednio i cała tkanka miasta jest dzięki temu sprawna i bardzo dobrze odżywiona, bo ZD i TM czuwa. Ale sprawdzimy, panie Marcinie, bo ufaj, sprawdzaj, to stara, dobra zasada. A propos mrugania światłami, Krzysztof Kukliński wczoraj w czasie reakcji emitował na ten temat telefon. No i właśnie przypomnijmy, że takie mruganie jest zakazane prawem, jest to wykroczenie drogowe. No i pan Rafał pisze tak: mruganie czy nie mruganie światłami w dzisiejszych czasach to archaizm. Nawet jeżeli nikt nie będzie mrugał światłami, to mamy CB radio oraz aplikacje na telefon, na przykład Janosik, które są znacznie pewniejsze niż mruganie. Chodzi oczywiście o ostrzeganie przed radarami. Dziwne, że mruganie jest zabronione, jednocześnie inne środki komunikacji są dozwolone, pisze pan Rafał. Jeżeli drogą będzie jechał przestępca czy pijak, to naprawdę mruganie niczego tutaj nie zmienia. Kto naprawdę chce, to ma szansę na ominięcie kontroli i są to szanse naprawdę duże. Dziękujemy za ten telefon. Teraz kolejny już sygnał od naszego słuchacza. To był mail, teraz telefon o jakości gazu. To nam każe się przyjrzeć sprawie, bo nie jest to właśnie pierwszy sygnał.
Jurek, cały słuchacz mówi: ja tu chciałem zgłosić sprawę jakości gazu. W drugi dzień świąt zauważyłem, że się ten gaz zaczyna palić na żółto. No tutaj miałem taką drobną awarię podgrzewacza wody, gdyż prawdopodobnie jest to związane z jakością gazu. Być może inni słuchacze też to zauważyli. Jeżeli inni słuchacze również zgłaszają problem jakości gazu i kaloryczności, to chciałbym, żeby ten temat był poruszony. Dziękuję bardzo.
Prosimy także innych słuchaczy, czy rzeczywiście widzą, że kolor tego gazu jest inny niż zwykle, co może oznaczać jego niższą kaloryczność. No i trzeba dłużej tego gazu używać, żeby podgrzać chociażby wodę na herbatę. Prosimy o takie sygnały pod czujny 510-37-32, czy też do studia 510-37-36. Teraz pan Arkadiusz w sprawie mrugania światłami. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak szybciutko sprostowanie. Nie wolno mrugać, jeżeli chodzi o ostrzeganie przed kontrolą policyjną, ale ostrzeganie przed różnymi niebezpieczeństwami jeszcze poza terenem zabudowanym jest jak najbardziej wskazane. To są różne rzeczy, jak zwierzęta, jak piesi, jak jakieś rzeczy na drodze, więc to jest znak ostrzegawczy i jest to w dobrej praktyce kierowców.
Dziękuję panie Arkadiuszu za to ważne uzupełnienie szerokiej drogi. 510-37-36, czujny 510-37-32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz przenieśmy się do Goleniowa.
Irek z tej strony z Goleniowa. Od 2 lat są suche brzozy przy ulicy Ogrodowej w Goleniowie. Teraz ostatnio dzieci przechodziły i tą wichurę oberwała się gałęź. I nieco dalej jest jeszcze jedna topola, tuż przy samej ulicy. Także strach chodzić i strach jeździć. Spodziewam się jakiejś interwencji, a sam nie chcę zwracać się do urzędu, bo to za długo trwa procedura i w ogóle. Dziękuję.
Dobrze, my zwrócimy się do urzędu. Mam nadzieję, że procedura nie będzie trwała zbyt długo, chociaż doświadczenia mamy nie najlepsze. Bywa tak, że czasem pół roku i dłużej czekamy na usunięcie usuniętego drzewa. Tak było chociażby przy ulicy Arkońskiej, niemalże vis-a-vis NFZ-u. Stały 2 lipy uschnięte. Chyba 2 lata stały, nawet nie pół roku. No i wreszcie po wielu monitach naszych słuchaczy udało się te drzewa usunąć. Więc to działanie jest różne, ale miejmy nadzieję, że w Goleniowie szybko po naszej interwencji wezmą się do roboty. Teraz komentarz naszego słuchacza do audycji sprzed Wigilii, ale temat nie dotyczy Wigilii. Otóż chodzi o pana Jana, starszego człowieka z ulicy Niedziałkowskiego, który zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc w umieszczeniu go i przyspieszeniu tej procedury w domu pomocy społecznej. Jak twierdził pan Jan, jest schorowany, mieszkanie jest nieogrzewane, ponieważ jest uszkodzony piec w tym mieszkaniu, no i prosi o jak najszybsze umieszczenie w DPS-ie. Naszym gościem był Maciej Chomis, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który wyjaśnił, że pan Jan już raz w DPS-ie był, w Myślibożu. No i stwierdził, że tam jest za czysto, za porządnie. Stwierdził również, że zostawił w swoim mieszkaniu przy Niedziałkowskiego duży, ważny majątek i musi do mieszkania wrócić. Tak więc wrócił, zaczął marznąć, wtedy zadzwonił do nas. Okazuje się, że wobec pana Jana jest wszczęta procedura ubezwłasnowolnienia i wtedy być może już w styczniu albo w lutym będzie można pana Jana umieścić w domu pomocy społecznej. A tak na marginesie, Maciej Chomis poinformował nas, że pan Jan jest tak zwanym zbieraczem, że jego mieszkanie prezentuje widok cokolwiek dyskusyjny. No i nie można się dostać nawet do pieca, żeby poddać go naprawie. Jednak mam nadzieję, że MOPR uczyni wszystko, żeby ten piec naprawić, bo w styczniu będzie rozprawa o ubezwłasnowolnienie naszego słuchacza, pana Jana, no ale do stycznia zimno jeszcze będzie i to nieraz. I w tej sprawie właśnie komentarz.
Witam, tu dzwoni Jacek. W sprawie pana Jana, czy to zbieractwo, skoro zagraża zdrowiu jego i osobom w jego otoczeniu, nie łapie się pod chorobę psychiczną? Czy pan Jan się nie kwalifikuje do oddziału psychiatrycznego?
No właśnie wygląda na to, że się łapie i właśnie sąd będzie decydował o tym, czy stan psychiczny pana Jana jest na tyle zły, że trzeba go ubezwłasnowolnić i wbrew jego woli umieścić w domu pomocy społecznej. Teraz pani Urszula w sprawie gazu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Urszula, jak tam u pani gaz właśnie wygląda? A
właśnie tak jak i u wielu dzwoniących do państwa, bo to nie dzieje się od teraz. To po prostu sprawa taka ciągnie się już od dłuższego okresu czasu i ze 2 lata temu Miało miejsce taka sytuacja, że ludzie pootrzymywali ogromne rachunki, wtedy zaczął się problem i oczywiście gazownia z tego wybrnęła, bo gdzieś tam poprosili jakąś inną gazownię ze Śląska, która jakoby zbadała gaz szczeciński i wszystko jest okej. To jest nieprawda. Tak dzieje się od dawna, a teraz w okresie świątecznym było to szczególnie widoczne, bo praktycznie od rana do wieczora gaz był pomarańczowy, dużo dłużej trzeba było wszystko gotować, a teraz ostatnio to już codziennie w porze obiadowej ten gaz jest napowietrzany. I wmawianie nam przez gazownię, że wszystko jest okej, to jest nieprawda. My wiemy, ile czasu gotowaliśmy kiedyś wodę na herbatę, ile gotujemy teraz. I za, to nie ja jedna, to są, podejrzewam, że rzesze ludzi, które widzą to wszystko i po prostu czują po kieszeni.
Pani Ulu, dziękuję Pani bardzo. Zapewniam Panią i innych słuchaczy, że sprawą się zajmiemy. Po pierwsze, no zadzwonimy do PGNiG, żeby się dowiedzieć, że wszystko jest w porządku. To na pewno, bo założę się, że taka będzie odpowiedź, ale zadzwonimy także do niezależnych ekspertów, o ile tacy jeszcze istnieją, ale mam nadzieję, że tak i sprawę będziemy wyjaśniali. 12.18 to jest czas reakcji. Oj, powiało, prawda? I też nieźle padało na nawet deszcz ze śniegiem, trochę gradu, gdzieniegdzie błyskało. Takie to były zjawiska atmosferyczne w nocy z poniedziałku na wtorek. No właśnie, a propos tych zjawisk i pewnych reperkusji, telefon.
Witam serdecznie, z tej strony Adam ze Szczecina, stały słuchacz. Ja dzwonię w sprawie biletomatów. Dzisiaj o 5.30 na Pętli, na Gumieńcach kupowałem bilety i to jest naprawdę niewydarzone jakieś urządzenie, to jest jakaś pomyłka, co tam się dzieje. Te bilety wychodzą zamoknięte. W tym biletomacie jest tak, woda, papierki, jakieś śmieci. No kwestie śmieci oczywiście pozostawiam bez komentarza, no bo to ludzie te śmieci tam wrzucili, czy jakieś tam papierki, które tam się nie powinny były znaleźć. Ale kwestia wody, to mi się wydaje, jest kwestia ZDIT, może by coś pomyśleć, zastanowić się, jak to rozwiązać, no bo jest to niewydarzony pomysł, naprawdę. No płaci się za te bilety, bilety wychodzą mokre, później nie wiadomo, co z tym biletem zrobić, czy go wyrzucić, czy co, o co chodzi. Pozdrawiam.
Wiem, że ZDIT już myśli, urzędnicy zauważyli, że żyjemy w takiej strefie geograficznej, w takim klimacie, że często coś pada i to czasem pod takim ostrym kątem, kiedy wieje również wiatr, że takie urządzenia są zalewane wodą, a jakie są właśnie efekty przemyśleń ZDITM-u, to w najbliższych wydaniach naszego magazynu na naszej antenie zapewne znajdzie swój obraz. To jest czas reakcji, 12.19. Teraz sprawa, która naszych słuchaczy bardzo zainteresowała i nie dziwię się. Dla nas z Krzyśkiem Kuklińskim jest to absurd, że nadpłata za wodę czy też za ciepło dostarczane do mieszkań może być wliczana do dochodu. Wydaje się to absurdalne, dlatego że są to nasze pieniądze, które otrzymaliśmy czy to w ramach emerytury, renty czy też naszej wypłaty i są to pieniądze już opodatkowane, a tutaj okazuje się, że trzeba wliczyć taką nadpłatę do dochodu. A po co ją wliczają urzędnicy do dochodu? Ano po to, żebyśmy mieli trudniej pod górkę, jeżeli chodzi o uzyskanie jakichś odliczeń czy zniżek do czynszu, a osoby biedniejsze z takich zniżek w mieszkaniach komunalnych i odliczeń właśnie od czynszu korzystają. Posłuchajmy fragmentu telefonu, który rozpętał całą dyskusję.
Ja dzwonię w sprawie swojego podopiecznego, z którym zgłosiłam się do administracji w celu obniżki czynszu, do administracji przy ulicy Jagiellońskiej. Pani zobaczyła, że jest woda nierozliczona jeszcze i do dochodu wliczyła mi pana nadpłatę za wodę. Pani mnie poinformowała, że muszę to przyjąć, dlatego że mieli szkolenie i pan prawnik im kazał właśnie nadpłatę do dochodu wliczać. Przecież to jest chore.
No, wydaje się, że to jest chore. A co na to Marcin Nieradka, rzecznik Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych?
Definicja dochodu jest bardzo szeroką definicją i generalnie za dochód uznaje się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania. Tą szeroką definicją dochodu można zapoznać się na naszej stronie na stronie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakładce dotyczącej obniżek. Tam ta definicja jest bardzo rozbudowana. Jednakże tutaj sprawa tej pani jest bardzo, bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że jest to jednostkowy przypadek. W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych znane są tutaj przypadki orzecznictwa sądowego i również wykładnie urzędów skarbowych, które nakazują traktować te nadpłaty, jeżeli chodzi o czynsze czy nadpłaty za wodę, jako dochód. To jest sprawa dyskusyjna. Tutaj jesteśmy również, przyznam szczerze, zaskoczeni w Zbilku całą tą sytuacją. Od piątku analizujemy wszystkie przepisy związane z tym, czy należy taką nadpłatę traktować jako dochód. Poprosimy o kilka dni na przeanalizowanie tego orzecznictwa sądowego i również tych wykładni urzędów skarbowych. Jeżeli okaże się, że my nie musimy wcale tego, w związku z tym, że to orzecznictwo jest bardzo różne, jeżeli my nie będziemy musieli traktować tych nadwyżek jako dochód, to na pewno od tego odstąpimy i nie będziemy tak czynić. Powiem też szczerze, że większość kierownictwa Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych uważa, że nie powinniśmy tej nadwyżki traktować jako dochód, jednakże no będziemy musieli to przeanalizować pod kątem przepisów, pod kątem prawnym, żeby też jako jednostka samorządowa nie łamać przy okazji prawa.
No właśnie, czym się skończy ta analiza, jeżeli urzędnicy, jeżeli radcowie prawni przy chociażby Zbilku stwierdzą to, co my stwierdziliśmy z Krzysztofem, że właśnie te dostępne przynajmniej w internecie orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych są na korzyść takiej interpretacji, że właśnie nadpłatę należy wliczać do dochodu, co powoduje, że ten dochód jest wyższy, no i w związku z tym ktoś na przykład traci właśnie możliwość obniżki czynszu z powodu niskich dochodów. No sytuacja absurdalna, ale jednak prawdziwa. Teraz sprawdźmy, jak takie właśnie interpretowanie prawa, że właśnie taka nadpłata jest wliczana do dochodu, interpretuje radca prawny Krzysztof Kieczka.
Najważniejsze w tym wszystkim jest odpowiedzenie sobie na proste pytanie. Czy nadpłata zmniejsza nasze koszty uzyskania przychodu? I czy tak postawionym pytaniu możemy dalej udzielać odpowiedzi. To bardzo kontrowersyjne założenie dokonane przez organy i sąd, bo moim zdaniem nadpłata jest to nasze świadczenie. Ono nam nie zmniejsza dochodu, ono zmniejsza nasz majątek własny. Nie zgadzam się z tym stanowiskiem, jakie tu organy prezentują. To jest błędne rozumienie pojęcia dochód i przychód. Bo to faktycznie to wzbogaca nasz majątek. Ale nasz majątek. Natomiast nie jest przychodem z tak zwanego źródła zewnętrznego, bo to są już nasze pieniądze. Wbrew jakby pewnego rodzaju intencjom postawiono znak równości pomiędzy dochodem, albo pomylono bym powiedział, dochód ze stanem majątkowym, z naszymi oszczędnościami. To jest też pytanie, czy taka wpłata na wodę, tak, w tym momencie, czy ta nadpłata w momencie jej dokonania nie przeszła na własność w tym przypadku Zbilku. W związku z powyższym zwrot już nie własności naszej, tylko własności Zbilku jest dla nas dochodem. Proszę pamiętać, że tutaj interpretacji podatkowych może być przynajmniej kilka, tak? Więc jeżeli zaliczkę potraktujemy faktycznie jako niezaliczkę, czyli że nie jest, że to przeszło już na własność Zbilku, tak? Czy innego podmiotu, to w takim przypadku otrzymujemy zwrot nie tyle naszego świadczenia, co świadczenia osoby trzeciej. Ta interpretacja teraz tu stosowana jest niekorzystna dla nas, jako dla płacących tego typu świadczenia. Powoduje to, że tracimy niejako prawo dysponowania własnymi środkami, które stanowią nadpłatę.
Zwykle jest tak w wielu wspólnotach czy spółdzielniach, że jeżeli mamy taką nadpłatę, to po prostu wliczamy ją w poczet następnych czynszów i płacimy ten czynsz po prostu niższy. Nie wiem, jak częste jest zjawisko, że takie pieniądze otrzymujemy do ręki jako gotówkę, chyba rzadkie. Jeżeli się mylę, to bardzo proszę 510-37-32 lub 510-37-36. A teraz to był Marcin Krzysztof Kieczka, radca prawny, a teraz głosy naszych słuchaczy.
Kłania się Marcin, chciałbym słuchać. No wychodzi z tego, że to należy wrócić do podstaw całej rzeczy, czyli płacić należy wówczas, kiedy usługa zostanie wykonana, a nie ryczałtem do przodu czy w połowie miesiąca. Zostanie wykonane przysłana faktura za wykonaną rzecz i wtedy jest dokładnie co do grosza określone ile. I wtedy nie będzie nadpłat, nie będzie problemu, nie będzie podwójnego opodatkowania. Dziękuję, miłego dnia.
I Damian napisał tak. Moim zdaniem traktowanie nadpłaty jako dochód jest logiczne, bo wcześniej ma faktury kosztowe na zawyżoną kwotę, a nadwyżka jest dochodem na podstawie korekty. Ale mogę to źle zrozumieć. Tak napisał pan Damian.
Dzień dobry, mówi Agnieszka. I myślę, że jest to błędna interpretacja instytucji z uwagi na to, że jeżeli na przykład spółdzielnie jakiekolwiek instytucje wydzierżawiają lokale i w momencie, kiedy taki dzierżawca lokalu płaci za wodę, płaci za ogrzewanie, rozlicza się i faktycznie on dostanie zwrot nadpłaty, to on powinien tą nadpłatę policzyć jako przychód. W momencie, kiedy ten zwrot dotyczy osoby fizycznej, czyli normalnie mieszkańców, lokatorów, którzy nie prowadzą działalności, czyli jak gdyby wszystkich rachunków, kosztów nie wliczają w koszty uzyskania przychodu, to w tym momencie taki zwrot nadpłaty nie powinien być traktowany jako dochód, tylko po prostu jako środki, które były wcześniej przekazane, a powracają do osoby, która zapłaciła z nadwyżką za jakieś uzyskane, no nie wiem, media, czy wodę, czy prąd. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Pani Barbara pisze tak. Mnie się wydaje, że mylone są dwie sprawy. Ci spółdzielcy, którzy normalnie opłacają swoje należności w siedzibie spółdzielni, dostają zwrot za nadpłaty i nikomu nic do tego. Inna sprawa jest wtedy, gdy członek spółdzielni mieszkaniowej dostaje zniżkę w zależności od dochodów i być może jakichś uprawnień. Jeśli dobrze zrozumiałam opiekunkę niepełnosprawnego pana, są to zniżki nawet 40-50%, czyli ten pan płaci po prostu mniej, jak rozumiem, w zależności od dochodów. Jak to jest liczone, nie wiem. Jeśli ten pan dostaje zwrot, to nie może być traktowany jak zwykli spółdzielcy, którzy opłacają całość ze swoich poborów, emerytur czy rent. Pan dostaje zwrot, ale z powrotem zwiększa mu się dochód, od którego naliczana jest zniżka. Tak myślę, być może ten dodatkowy dochód nic nie zmienia, ale może się zdarzyć, że pan nie zmieści się w odpowiednich drabinkach i zmieni mu się stawka zniżki. Słucham audycji i cały czas coś mi nie pasowało. Pozdrawiam, pani Barbara.
Janusz Kuś ze Szczecina kłania się. Jest to wielką bzdurą. Tu chodzi o to, że jeżeli nadpłata przyjdzie na rachunek, to tego oczywiście, że nie trzeba płacić podatku, ale ta kwota zwiększa nam dochód, ponieważ koszty zostały o tą nadpłatę zmniejszone. Więc to tylko dolicza się do dochodu, a podatek się płaci od całego naszego dochodu i ta nadpłata jest również, powinna być doliczana do dochodu, ponieważ koszty nasze zostały o tyle zmniejszone. To automatycznie dochód jest większy.
Stanisław Stały, słuchacz. Ja myślę, że tu sprawę trzeba od początku rozpatrywać, bo jeżeli jest składany wniosek o ulgę jakąś, i tam jest podawana kwota, na przykład na światło daje tyle, na gaz tyle, na prąd tyle i mam taki dochód. Ale później na koniec roku się może okazać, że połowę mniej zapłaciłem za to wszystko. I mi się wydaje, że sąd właśnie tak pomyślał, że jednak ta druga połowa po doliczeniu do tej początkowego dochodu osoby starającej się o ulgę zwiększa tą kwotę, przy której ulga już się nie należy. I ja myślę, że najpierw chyba trzeba by zacząć od tych wniosków, co się wpisuje, jakie koszty się ponosi. Dziękuję.
Witam, Krzysztof ze Szczecina. Ja tak się zastanawiam, jak będę miał niedopłatę, to znaczy, że co, że będą mi odejmować przy liczeniu? Bo tak jakoś dziwnie to brzmi, że nadpłata to jest dodawana do mojego dochodu, a jakbym miał niedopłatę, to będzie odejmowana, bo tak dziwnie to brzmi teraz. Dziękuję.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. W danym momencie jest to logiczne, tylko kwestia tego zależy, jak płacimy zaliczkę na poczet kosztów utrzymania mieszkania. I w danym momencie, jeżeli faktycznie ktoś płaci 300 zł i w danym formularzu uwidocznił te 300 zł, a tu się okazuje, że ma nadpłatę na przykład, z tym, że mówimy tu o 300 zł miesięcznie i teraz załóżmy, za rozliczenie wody będzie miał na przykład 250 zł w skali roku, to jest logiczne, że to przychodem, bo on w tym momencie tutaj uwidacznia 300 zł jako rozchód, a 250 zł za cały rok ma nadpłatę. On tych pieniędzy na tą wodę nie wydatkował. Więc jest, uważam, że to wręcz logiczne myślenie, tylko kwestia wyperswadowania petentowi, jak to prawidłowo wygląda. I tu trzeba byłoby może przeszkolić danych pracowników. Dziękuję, do usłyszenia.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Wydaje mi się, że to chyba nie trzeba być prawnikiem. To jest jasne, że to są moje pieniądze, które ja wpłaciłam i mam nadwyżkę i to jest mój dochód. Przecież dochód to jest, jeżeli ja bym zarobiła gdzieś pieniądze, ale to są moje pieniądze, które były opodatkowane. Dziękuję.
Witam serdecznie, Piotra z Szczecina. Przecież ta pani za te pieniądze, ten swój przychód już odprowadziła podatek, co zostało jej dochodem. Ona z własnego dochodu zapłaciła te pieniążki za tą wodę, no to jak jeszcze raz można uznać to za dochód, skoro już raz zostało uznane? Pozdrawiam.
A co na to Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa? Przy naszym telefonie Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Skarbowej w Szczecinie. Dzień dobry, pani Małgorzato.
Dzień dobry państwu.
Pani Małgorzato, no właśnie, nadpłata za wodę powinna być wliczana do dochodu, czy też nie? Przecież są to już raz opodatkowane środki. Czy to jeżeli dostajemy emeryturę, jeżeli mamy wypłatę pensji, rentę?
Zgadzam się z większością tutaj opinii państwa, którzy dzwonili i mówili, że to nie są żadne środki, które podlegają opodatkowaniu. Z podatkowego punktu widzenia te środki nas w ogóle nie interesują. To my jako obywatele, jako mieszkańcy płacimy czynsz, czy płacimy jakieś inne opłaty, z których nam wynika nadpłata. Co to jest nadpłata? Nadpłata to jest coś, co jest więcej niż my musielibyśmy zapłacić, a więc nie możemy mówić od tego, że ktoś był oszczędny i musi zapłacić podatek. Nadpłaty żadne, z jakiegokolwiek źródła by one nie powstały, nie są przychodem, który powinien być opodatkowany, a więc tutaj nikt się nie powinien martwić, że ma nadpłatę, bo był oszczędny i będzie się jeszcze musiał rozliczać z Urzędem Skarbowym.
No właśnie, czyli Urząd Skarbowy nic do tego nie ma i nie ma nic do tej decyzji na przykład z Bilku, czy też innych administratorów, którzy zaliczają taką nadpłatę do dochodu, a robią to po to, żeby zapewne no po prostu utrudnić dostęp do różnych zniżek czynszowych. Przede mną pani Małgorzato i słuchacze, list od pana Leszka. Przecież to proste. Liczenie nadpłaty jako dochodu służy oszczędnościom. Takie absurdalne traktowanie nadpłaty pozwala odmawiać udzielenia pomocy w większej ilości spraw. Proszę brutalnie zapytać, czy to nie było prawdziwą motywacją z Bilk. Działało, dopóki słuchacz się nie poskarżył i nikt nie poruszył absurdalności takiego zaliczania nadpłaty. No absurdalność, panie Leszku, absurdalnością, ale trzeba powiedzieć o orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych, w tym w Gorzowie Wielkopolskim, na korzyść instytucji, a nie na korzyść danego mieszkańca. Pani Małgorzato, posłuchajmy jeszcze eksperta w dziedzinie podatków, prawdziwą tak? skarbnicę wiedzy, pana profesora Witolda Modzelewskiego, z którym rozmawiałem tuż przed audycją. Przypomnę, profesor Witold Modzelewski, ekonomista, były wiceminister finansów, obecnie pracuje między innymi w Uniwersytecie Warszawskim.
Wyjaśnijmy najpierw zasadę. Jeżeli osoba fizyczna wydatkuje swoje pieniądze na określony cel, kupuje towary lub usługi i następnie na przykład zwraca te towary, czy na przykład udzielono jej, nastąpiła zmiana ceny i nadpłacona kwota jest jej zwracana, to zasadą jest, było, jest i będzie, że nie uzyskuje ta osoba dochodu w rozumieniu podatku dochodowego. Jedyną z tego wyjątek dotyczy przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który zaliczył w ciężar kosztów tego rodzaju wydatek, czyli kupiłem coś za 100 i odjąłem od swojego podstawy opodatkowania te 100, a następnie okazało się, że to nie jest 100, tylko 50, to wtedy oczywiście, skoro tamta stówa obniżyła moją podstawę opodatkowania, a teraz z połowy tej stówy otrzymuję, to jest ten jeden przypadek, to jest jedyny dokładnie przypadek, kiedy zwrócona nadpłata jest podstawą opodatkowania w podatku dochodowym. Natomiast jeżeli osoba nie prowadzi działalności gospodarczej albo nie zaliczyła tego wydatku zwróconego do kosztów uzyskania przychodów, to oczywiście ta zwrócona nadpłata nie może zwiększać dochodu podlegającego opodatkowaniu, bo nim po prostu z mocy prawa nie jest.
Czyli pana profesora zdaniem nadpłata, jeżeli nie mówimy o przedsiębiorcy, nie powinna być wliczana do dochodu?
W żadnym tego słowa znaczeniu, i to jest pogląd pewny.
Mówił profesor Witold Modzelewski, ekonomista, ekspert od spraw podatków, były wiceminister finansów. Pani Małgorzato, pani mówiła podobnie, Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Skarbowej w Szczecinie.
Tak, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, tak jak zresztą już pan profesor potwierdził, to nie jest to żaden dochód podatkowy, a więc żadne rozliczenia z Urzędem Skarbowym nie wchodzą tutaj w grę. Inną sytuacją byłoby, gdyby to faktycznie był przedsiębiorca, ale tutaj mówiliśmy o zwykłych obywatelach.
To w takim razie tego na razie się trzymajmy, ale teraz pytanie, co zrobią prawnicy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych z tym faktem? I proszę mi powiedzieć, czy jeżeli chodzi o sprawy właśnie związane z dochodem, przychodem, naliczania różnych właśnie ulg, tutaj powinny być przepisy prawa podatkowego brane pod uwagę, czy inne przepisy, które mogą stać w sprzeczności z przepisami prawa podatkowego?
Jeżeli ktoś, ja nie znam dokładnie przepisów, na których podziała zbiórki i różnych kwestii pomocy dla obywateli, więc tu nie chciałabym się definitywnie wypowiadać, ale jeżeli zbiórk nalicza to jako podatek, jako przepraszam, dochód i ma być od tego odprowadzony podatek, to jest to już niezgodnie z przepisami prawa podatkowego. Mało tego, jeżeli zbiórka robi taką czynność, to powinien podatnikowi, czyli już wtedy temu obywatelowi, który zapłacił i dostał nadpłatę, i Urzędowi Skarbowemu wysłać informację na takim formularzu PIT-8C, która pokazuje, że podatnik uzyskał taki i taki dochód i taki podatek od niego będzie musiał być zapłacony. Wówczas gdybyśmy takie informacje mieli, pewnie by zbiórk dostał informację, że to akurat w kwestii nadpłaty nie jest żadnym dochodem podatkowym, nie podlega opodatkowaniu. Na razie nie słyszałam, żebyśmy takie informacje ze zbiórku otrzymywali, a więc jeżeli zbiórk twierdzi, że są to dochody podatkowe, to powinien też złożyć informację PIT-8C.
Dziękuję za tę informację. Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Skarbowej w Szczecinie. Na dzisiaj zamykamy ten temat, ale nie zamykamy go oczywiście ostatecznie, dlatego że, tak jak powiedział wczoraj Krzysztof, czekamy na opinię prawników Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych i na opinię władz tej instytucji w tej sprawie. To jest czas reakcji, jest 12:38 i zmieniamy temat, zmieniamy go diametralnie. Czas przedstawić naszego kolejnego gościa. Jest nim pan Marcin Charenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Marcinie, ostatnio odbieraliśmy w czasie reakcji wiele maili i telefonów dotyczących działania systemu zarządzania ruchem w naszym mieście. Oto dwa takie telefony z ostatnich dni.
Dzień dobry, nazywam się Marek Hajdukowicz, jestem mieszkańcem Szczecina, konkretnie Prawobrzeża, i chciałbym poinformować o funkcjonowaniu systemu informowania kierowców. Jadąc około godziny 11:30 z Prawobrzeża na Lewobrzeże, pierwsze tablice informowały, tablice na ulicy Struga przed wiaduktem kolejowym, że czas dojazdu obiema trasami przez most Cłowy i trasę zamkową wynosi 57 minut. Kolejna tablica, oddalona gdzieś około kilometr od tej pierwszej, w okolicach lotniska, informowała, że ten czas przejazdu wynosi już 31, ewentualnie 37 minut. Okazało się, że przejazd był zupełnie płynny, bez żadnego korka. Trasę między Prawobrzeżem a Lewobrzeżem przejechałem w ciągu 10 minut. I moje pytanie jest takie, no po co te tablice, skoro one nie informują, a dezinformują? To jest moje doświadczenie takie już od w zasadzie początku funkcjonowania tych tablic, że na informacjach, które pojawiają się na tych tablicach, nie można absolutnie polegać, bo one nigdy się nie zgadzają, nigdy nie są trafne. Z tego, co ja słyszałem i czytałem, ten system kosztował bardzo dużo pieniędzy, a zamiast informować, to dezinformuje. Więc lepiej chyba byłoby go zdemontować. Dziękuję.
To jeden głos i jeszcze kolejny.
Mówi ze Szczecina. Bardzo mnie dziwi tłumaczenie szczecińskich urzędników na temat tych tablic informujących o korkach w mieście. Wszedłem o 2:00 w nocy Szczecinem na bramie portowej w pierwszy dzień świąt i tablica wskazywała korek od bramy portowej aż basen górniczy. Świeciło się na czerwonym, więc wątpię, że po drugiej w nocy był korek w Szczecinie. Dziękuję, pozdrawiam.
No i jeszcze pan Waldemar. Wracam ze Stargardu w Wigilię 24 grudnia. Tablica na wjeździe do Szczecina przed Kijewem wyświetla choinkę i życzenia od zarządu dróg. Świetnie. Życzę naprawdę dobrego nastroju, żeby system za kilka, teraz to już kilkanaście milionów, traktować jako baner reklamowy. Wracam 26 grudnia ze Stargardu. Ta sama tablica zwyczajnie wyłączona. Nie jestem malkontentem. Zwyczajnie uważam, że ten system tablic nie sprawdza się zupełnie i jest traktowany jako prywatna zabawka dla wąskiej grupy ludzi, którzy się tym zajmują. Ja przypomnę, z nami jest pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu Urząd Miasta Szczecin. W Szczecinie jest 5 dużych tablic, działają od listopada 2011 roku. Za pośrednictwem tych tablic kierowcy otrzymują dwie informacje. Pierwsza mówi o faktycznym czasie przejazdu pomiędzy punktem, w którym znajdują się tablice, a punktem docelowym, czyli Most Długi, Trasa Zamkowa czy Rondo Uniwersyteckie w kierunku wjazdu do centrum oraz autostrada A6 w przypadku wyjazdu z miasta, a także pomiędzy punktami kontrolnymi, na przykład pomiędzy szosą Stargardzką a skrzyżowaniem z ulicy Struga z Granitową. Czas podawany na tablicach jest czasem rzeczywistym, odczytanym z tablic rejestracyjnych przejeżdżających samochodów za pomocą kamer. To właśnie one odczytują tablice rejestracyjne oraz liczą poszczególne czasy przejazdu. Rozumiem, panie Marcinie, z punktu do punktu, prawda? Czyli na przykład na odcinku 13 km, tak. Druga informacja dla kierowców to informacja za pośrednictwem kolorów, która mówi o płynności ruchu na tych odcinkach. Przypomnę, że koszt tych tablic to całego systemu zarządzania ruchem, bo przecież tablice są jego elementem, to prawie 8 milionów złotych. No i panie Marcinie, proszę powiedzieć, jak to działa? Czyli dany samochód wjeżdża, dojeżdża do takiej tablicy, tam jest przy niej kamera i system rozpoznaje tablicę rejestracyjną, tak?
Tak, dokładnie. Proszę Państwa, system, tak można powiedzieć, działa na podstawie złożonych algorytmów predykcji czasu przejazdu.
Oj, poważnie się zaczęło. Tak. Proszę tak jaśniejszym językiem.
Może jest właśnie tak bardziej jasno. Więc proszę Państwa, czas przejazdu zostaje wyliczony na bazie szeregu przejeżdżających uprzednio tą trasą pojazdów. I to jest właśnie punkt jakby wyjścia naszych rozważań. Więc wyświetlany czas jest jak najbardziej zoptymalizowanym czasem przejazdu na danej trasie, ale jest to czas przejazdu, na który główny wpływ ma czas przejazdu pojazdów pokonujących ówcześnie tą trasę. Co to oznacza? Że jest to ogólnie rzecz biorąc czas orientacyjny. Kiedy my zbliżamy się do pierwszej tablicy w rejonie Płoni, mamy informację, że czas przejazdu może wynosić na przykład 22 minuty do Bramy Królewskiej. Ale jest to wskazanie czasu pojazdów, które wcześniej, 30 sekund, minutę wcześniej pokonały cały ten dystans.
Czyli już są przy Bramie Królewskiej, trzeba powiedzieć.
Czyli już są przy Bramie Królewskiej. Odcinek pomiędzy tablicą na Płonie a Bramą Królewską wynosi około 13,5 kilometra. Jest to odcinek w mieście. W tym czasie różne rzeczy mogą się na tym odcinku wydarzyć. Może dojść do nieprzewidzianej kolizji, jakichś zawężeń pasów ruchu, nie wiem, czasami kontrole policji są prowadzone, jakieś prace budowlane, więc my po to wstawiamy aż 4 tablice na danym odcinku. Te 22 minuty jakby wskazują nam całą trasę, ale po kolei mamy również tablice na Struga, na Eskadrowej i na Gdańskiej, które dodatkowo wskazują nam za pomocą kolorów, jak będziemy przejeżdżać odcinek. I różne są, proszę Państwa, sytuacje w danym momencie, które mają wpływ na pokazywaną tą informację. My cały czas kontrolujemy czasy przejazdu. Proszę pamiętać, że dzięki tej kamerom ANPR szczytującą numery rejestracyjne pojazdów, my mamy na bieżąco co 30 sekund odświeżane jakby te informacje. Także to nie jest tak, że jakiś operator sobie siedzi przy komputerze i wprowadza te dane. Jest to automatycznie wprowadzane przez serwer, czyli zliczane są pojazdy, odrzucane są takie skrajne jakby przejazdy, czyli najwolniejsze i najszybsze, bo wiadomo, ktoś mógłby się zatrzymać gdzieś na przykład na stacji benzynowej i ten czas nie może być brany wówczas pod uwagę. Czyli jest to jakby najbardziej zoptymalizowane czasy przejazdu.
Panie Marcinie, natomiast ale co się dzieje, jak właśnie jest kolizja gdzieś na tym odcinku 13 kilometrów, licząc na przykład od Bramy Królewskiej do pierwszej tablicy?
Może się, proszę pani...
No właśnie, co się wtedy dzieje? Kolizja albo ta policja kontroluje, jak pan mówi.
Może się, proszę państwa, coś takiego wydarzyć, że my na pierwszej i na drugiej tablicy mamy jeszcze zielone. Na przykład mamy na tablicy w Płonia, że 22 minuty, na Struga mamy 18 minut, ale nagle dojeżdżamy do Mostu Pionierów i tam natrafiamy na korek. Tak, proszę państwa, bo system nie jest w stanie w ciągu kilku sekund zareagować na tą sytuację, tylko w przeciągu kilkudziesięciu sekund. I zanim ta kolejka pojazdów nam urośnie i system dostanie informację, że coś się dzieje, czasami mija 2-3, może i nawet 4 minuty, w zależności od rodzaju kolizji. I często niestety nam się tutaj zdarza taka sytuacja, że ktoś mówił, że na pierwszej tablicy mamy zielony kolor, na drugiej mamy zielone, a dojeżdżam i nagle stoję. Tak, bo kolizja mogła się wydarzyć 3 minuty po naszym przyjeździe przez pierwszą tablicę.
Panie Marcinie, a czy
jest
nie
jest... też odwrotna sytuacja, że mamy na czerwono, na przykład na pierwszej tablicy i na drugiej, ale już na przykład mijamy kolizję i już kolejne tablice pokazują nam odcinki na zielono. Tak, bo pokazują nam te czasy przejazdu faktyczne w danym momencie.
Ale w materiale telewizyjnym, panie Marcinie, było, że mamy na czerwono, że jest korek, a kamera wyraźnie pokazywała przy bramie portowej, że korka nie ma.
Panie redaktorze, przy bramie portowej mamy jeszcze inną sytuację. Tu mamy jedną tablicę, która nam pokazuje odcinek całej drogi. I to kolor czerwony nie oznacza, że musi być tam całkowicie korek, tylko pokazuje nam, że na czerwono może być spowolnienie ruchu, czyli ta prędkość przejazdu samochodów może zmniejszyć się nawet do 30 km na godzinę. Z różnych powodów to może być. O ile ten mail do państwa mieszkańca, że o drugiej w nocy coś takiego miało miejsce. Faktycznie potwierdzam, co dostałem tutaj zgłoszenie, że był problem z odczytem urządzeń służących do przekazywania tego czasu i faktycznie w święta mógł być ten problem. Natomiast na pozostałych tablicach my codziennie monitorujemy tą sytuację i takich sytuacji raczej nie powinno być.
Panie Marcinie, ale proszę mnie powiedzieć, ponieważ do nas wielokrotnie dzwonią ludzie i na przykład mówią, że czas przejazdu był podawany 30 parę minut, a było 20, albo że będzie on krótki i okazał się długi. Jak szybko ten system reaguje na to, że na przykład na tym odcinku kilkunastu kilometrów od pierwszej tablicy do na przykład Bramy Królewskiej jest jakieś zdarzenie? Jak on szybko znajduje swoje odzwierciedlenie na tych tablicach? Pan mówi, że są 4 minuty na przykład maksymalnie?
To właśnie ciężko powiedzieć. Te 4 minuty to powiedziałem w zależności od sytuacji. Ogólnie, proszę państwa, system ma nam służyć nie do tego, że nam pokazuje minutowo, że ja mam jechać 15 minut albo 18 minut, tylko co w danym momencie dzieje się na drodze. Proszę pamiętać, że zanim powstał system zarządzania ruchem, było to w listopadzie 2012 roku, osoby przyjeżdżające z Prawobrzeża nie miały pojęcia, czy coś na danej drodze się wydarzy, chyba że byli informowani przez państwa radio.
Panie Marcinie, ale powiedział pan, co w danym momencie dzieje się na drodze, a jednak z drugiej strony jest to opóźnienie, czyli ten system nie pokazuje, co w danym momencie dzieje się na drodze, tylko co się działo kilka minut temu.
Tak, dokładnie. No i to w zależności od rodzaju, to jest w zależności od rodzaju kolizji. System, chociażby był nie wiadomo jak nowoczesny, nigdy nie będzie mógł przewidzieć jakiejś kolizji, ani nigdy nie zareaguje w ciągu kilku sekund. Od tego czasami jest operator, ale tak jak powiedziałem, czasami dochodzi do zawężenia jednego pasa ruchu i wówczas ta kolejka pojazdów i te czasy sukcesywnie co 30 sekund się zwiększają, więc system nie jest w stanie od razu wówczas wskazać państwu na czerwono, a czasami jest, proszę państwa, tak, że dochodzi nam do takich kolizji, były takie miejsca, że przewróciła się ciężarówka, momentalnie zajęte były trzy pasy ruchu i w ciągu tych 2 minut już na wszystkich tablicach pojawiły się zwiększone czasy przejazdu. Także wszystko, proszę państwa, zależy od rodzaju kolizji, rodzaju zdarzenia. System odświeża informacje co 30 sekund.
Jest z nami pan Paweł, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam takie pytanko. Z każdego miejsca w Szczecinie, jak wyruszam w naszym pięknym mieście, ja nie patrzę na tablice informacyjne, patrzę na aplikację Google Maps, która pokazuje na czerwono, gdzie są korki. Z każdego punktu do A, z A do B. Jest to tańsze rozwiązanie, szybsze i każdy ma dostępne.
Czyli co, panie Pawle, nigdy się pan nie zawiódł na Google Maps? Nigdy nie
było... Na Google Maps nigdy się nie zawiodłem. Jadąc nawet latem nad morze, wszędzie widać, gdzie są korki, gdzie nie ma korków. W centrum miasta w Szczecinie wyjeżdżam na przykład z Podjów do centrum,
widzę, którędy jechać. Nie patrzę na tablice świetlne, bo albo one działają, albo pokazują inne informacje niż są potrzebne.
Dziękuję panie Pawle, pozdrawiam.
Więc jeżeli mogę powiedzieć, to proszę państwa, też czasami patrzę się na mapę Google i nie tylko, na różnego rodzaju aplikacje i no nie zawsze zdarza się, proszę państwa, tak, że czas przejazdu jest dokładnie takim samym, jak my będziemy przejeżdżać, tak? Więc jak jedziemy gdzieś w podróż w Polskę albo za granicę, no to też nie możemy w 100% ufać tym urządzeniom, bo nigdy nie wiemy, co się po drodze może wydarzyć, tak? Proszę państwa, ale system zarządzania ruchem to nie tylko te duże tablice z pokazaniem czasu przejazdu, to jest cały jeden wielki projekt, gdzie powstały również dodatkowe kamery, gdzie mamy kamery połączone z system monitoringu policyjnego. Przerobione zostało również 5 sygnalizacji świetlnych. Powstały nowe światłowody. To jest cały system, który w przyszłości będzie połączony z systemem policji, zarządu dróg i stworzy nam jeden wielki system zarządzania całym ruchem w Szczecinie, ale nie tylko sygnalizacjami świetlnymi, ale również komunikacją.
A do tych tablic świetlnych można podłączyć, można by zawrzeć umowę z Google i po prostu przesyłać te informacje, które według naszego słuchacza pana Pawła są aktualniejsze, bardziej trafne?
Znaczy
na te tablice duże?
Technicznie pewnie byłoby to możliwe, ale nie tak powstawał system. My opieramy się właśnie na kamerach ANPR szczytujących bieżące natężenie ruchu na podstawie tablic rejestracyjnych.
A czy można ten system przeprogramować, żeby inaczej interpretował dane, które ma? Może, nie wiem, zwiększyć liczbę kamer na tym odcinku, gdzie może dojść do jakiejś kolizji i tego kamery nie widzą i potem właśnie są wyświetlane nieprawdziwe informacje o czasie przejazdu?
Panie redaktorze, no już od dłuższego czasu musimy pamiętać, proszę państwa, o jednej rzeczy. To był system innowacyjny, kiedy powstawał. Byliśmy pierwsi w Polsce, jak nie pierwsi w Europie. Nawet otrzymaliśmy specjalne jako gmina miasto Szczecin nagrody. Mało tego, tak. Te systemy, które teraz powstały
Pytanie,
inne w Polsce...
czy słuchacze by przyznali tę nagrodę, ale to zostało otwarte.
Panie redaktorze, zawsze jest tak, że jak ktoś robi pierwszy krok, to ten pierwszy krok najciężej jest wykonać. Teraz powstają na terenie Polski systemy, które są troszeczkę nowocześniejsze niż nasze, ale powstały one później. Ja pamiętam, jak przyjeżdżały do nas osoby z Bydgoszczy, z Wrocławia, z innych miast podpatrywać, patrząc, co ulepszyć, nad czym bardziej się skupić, tak? Więc my też przez te kilka lat obserwujemy system. Nie będę ukrywał, ale mogę powiedzieć, że po raz pierwszy na państwa antenie będzie to powiedziane, że przygotowujemy się do zmiany szaty graficznej na tych tablicach na bardziej przyjazne. Przez kilka lat na podstawie różnego rodzaju imprez, zdarzeń drogowych uzyskaliśmy informacje, co państwo chcecie widzieć na tych tablicach i będziemy zmieniać tą szatę
Panie
graficzną.
Pawle,
mam nadzieję, że dzisiaj podobać państwu. I będziemy również może i troszeczkę zmieniać oprogramowanie, aby to
Pawle,
było jeszcze bardziej nowoczesne.
Panie Marcinie, bo jest z nami pan Paweł. Panie Pawle, proszę krótko, bo już nie mamy wiele czasu.
Króciutko tylko. Jeżeli modernizujecie państwo ten system, może warto byłoby jakoś nawiązać współpracę z Janosikiem, tą aplikacją, gdzie kierowcy na bieżąco mogą zgłaszać zatrzymane pojazdy czy wypadki i wtedy w chwilę jest wrzucona informacja, że jest wypadek, że stoją tu samochody i każdy wtedy będzie widział. Nie trzeba będzie czekać, aż te informacje spłyną z systemu kamer.
Dziękuję bardzo, panie Pawle. Co pan, panie Marcinie, na to?
Oczywiście, jak najbardziej rozpatrzymy to. Każda informacja wpływająca tutaj do urzędu poprzez mieszkańców jest przez nas rozpatrywana, bo chcemy właśnie, żeby ten system przede wszystkim państwu służył tak, jak państwo byście tego chcieli. Także dziękujemy za takie uwagi i na pewno będziemy brać je pod uwagę.
Panie Marcinie, no ja czekam na takich naszych słuchaczy, którzy zadzwonią, że są z tego systemu zadowoleni. To jest cechą mediów, że one zbierają te opinie krytyczne, bo jak wszystko działa okej, to nikt nie dzwoni, nikt się nie skarży, prawda? Ale tym razem proszę słuchaczy, żeby czy podczujny 510 37 32, czy też mailowo opisali nam to, że ten system funkcjonuje dobrze, że wielokrotnie jeżdżą i są z niego zadowoleni, bo jak pan, panie Marcinie, słyszał, to zadowoleni nie są. To się obiło nawet o media ogólnopolskie, więc warto nad tym systemem pracować, żeby ten czas reakcji, nomen omen, tego systemu na zdarzenia, na odcinku właśnie, gdzie ten system funkcjonuje, no były szybciej odzwierciedlane na tych tablicach, żeby kierowcy właśnie mieli czas na reakcję.
Jasne, oczywiście, jak najbardziej.
Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu Urząd Miasta Szczecin. Mam nadzieję, że nasi słuchacze otrzymali wyjaśnienia, które ich satysfakcjonują. Czekamy na komentarze, czekamy na opinie. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia panu, do widzenia państwu.
Do usłyszenia, bo na pewno z panem Marcinem Harenzą będziemy jeszcze rozmawiali na naszej antenie. No więc tak, według pana Marcina Harenzy system działa prawidłowo, jednak no, odsłoniły się pewne jego słabości. Właśnie ten dłuższy czas reakcji na jakieś zdarzenia, bo to zliczanie samochodu po rejestracjach troszeczkę trwa, może to trwać kilka minut. No ale pan Marcin to mówił w rozmowie ze mną przed wejściem na antenę, że nie zgadza się z tak, że gdy słuchacze mówią o tym, że na przykład różnica w czasie pomiędzy tym pokazanym na tablicach przejazdu, a tym rzeczywistym była 20 parę minut. No chyba, że dochodzi właśnie do jakiejś kolizji, jakiegoś wypadku i jeszcze tego system nie widzi, wtedy tak jest. To wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Jutro Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia po 12.